ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Dziewiąty odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
Dzień dobry.
I ja, Sławek Kogata. Damianie. Tak sobie patrzę, wiesz, patrzę w tle, czy ścieżka się nagrywa się. Nie jest źle. Dzisiaj porozmawiamy trochę o grach.
No i to wyszło z twojej inicjatywy, niesamowite.
No nie, szok i niedowierzanie. Ale zanim, to ci powiem, że na dzień dobry, że w tym tygodniu zobaczyłem, że wszyscy na The Verge i nie tylko na The Verge podniecili się jedną polską kwestią. Bo już ci mówię o co.
Nowym filmem Patryka Wegi?
Nie, blisko. Cyberpunk 2077 dostał patcha.
Jakoś wiesz, to ta gra ma, tak bardzo mnie obchodzi, powiem ci szczerze, jak...
Dlatego nie jest to jako temat w ogóle.
No właśnie. Nie, może kiedyś zagram, nie mówię, że nie, ale po prostu po tym, co było na premierę, jak próbowałem w to grać, to mam takie jakieś w ogóle uraz do tej gry i nieprędko po to sięgnę,
no
tak.
No, ale tak trzeba, gdy Cyberpunk dostał patcha 2 do wersji 1.5 i przed chwilą mi się tu w tle pokazało, że update skończony, w sensie, że się zainstalował, więc... Mógłbym nawet włączyć i zagrać, ale mam tyle rzeczy do grania, że wiesz, że jakby nie ciągnie mnie jakoś do Cyberpunka, tak jak myślałem, że będzie mnie ciągnąć. Więc kupiłem, pograłem 3 godzinki i totalnie się nie wciągnąłem. Ja w ogóle mam zawsze problem z grami takimi nowoczesnymi, że tam jest dla mnie za dużo przycisków, za dużo rzeczy do ogarnięcia na klawiaturze. Strasznie tego nie lubię. Lubię, jak sterowanie jest bardzo proste, oparte, nie wiem, na czterech... wiesz, na, nie wiem, na kierunkach, nieważne jak je wyznaczasz, czy za pomocą strzałek, joysticka, czy pada, wiesz, za pomocą jogów i do tego jak najmniej przycisków dodatkowych, bo jak ja muszę to spamiętać, to mi się odechciewa, ale jestem totalnym noobem w temacie i chyba się nie znam i chyba gry nie są dla mnie przeznaczone, no ale cóż. No, ale...
Tam są drzwi.
A, no, dokładnie. Nie no, chyba w Kronikach Myrtany nie ma tak wielu przycisków do ogarnięcia.
Nie, masz klasyczny wsad, control, tab, alt, b, n.
O, to już damy, już to masz.
Jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę,
Jezu,
szóstkę.
Jezu Mario, boska, po co tyle tego wszystkiego, no. Ja tego nie lubię. No ale dobrze, to nie będziemy dzisiaj tematem, nie będzie Cyberpunk 2077, w ogóle dzisiaj tematy takie dość, powiedziałbym, że lekko specyficzne, chociaż mamy recenzję jedną. Ale chciałem powiedzieć o grze, która już jest u mnie na PlayStation 4, a właściwie mój Michał sobie ją kupił teraz.
Która w sumie jest tematem ostatniego tygodnia, jeżeli chodzi o gry komputerowe.
Tak, Horizon Zero Dawn się pojawił.
Forbidden West.
Forbidden West oczywiście, w sensie do jakby, że tak powiem, dodatek, jak zwał, tak zwał. I już mam pierwsze, ja mam tylko takie przemyślenia, bo wczoraj miałem przyjemność. Czyli dla jasności to nie ja gram, to mój Michał gra, ale to jest...
Ale jesteś z tych ludzi, którzy ja tak jak ja w dzieciństwie lubią gapić się, jak ktoś gra.
Lubię patrzeć, jak ktoś gra. Tak, mam no to. Mam tą wadę, że lubię patrzeć i jem sobie i patrzę. A muszę ci powiedzieć, że ponieważ my sobie tutaj to gramo oglądamy w wersji... Polskie napisy, polski dubbing, tak bardzo spolszczone.
O Jezus, naprawdę?
Ale wiesz co, jakie to jest fajne? To jest naprawdę porządnie fajnie spolszczone. I po pierwszych moich godzinach gapienia się na Horizon Zero Dawn, Forbidden West, muszę powiedzieć, że ta gra bez przerwy zachwyca mnie wizualnie po prostu. I to jest tylko PlayStation 4.
Tak, ona jest bardzo ładna.
5, ale jestem po prostu absolutnie zakochany w wizualu tej gry. Do tego muszę przyznać, że historia... Aloy, ja mówię Aloy, wiem, że to tam się inaczej troszkę jej imię wymawia. Jest po prostu fascynująca całego tego świata. Ja, to jest chyba najbardziej wciągająca mnie fabuła z gier, mimo że sam się nie palę do zagrania w nią, to jednak jest ona naprawdę wciągająca do tego i postać jest, bym powiedział, zaczyna wchodzić na poziom kultowości, który do tej pory zarezerwowany był chyba tylko dla Lary Croft. Nie wiem, chyba najnowszy numer internetowego wydania Vanity Fair umieścił ją na okładce, wiesz, jakby jako postać i ja bym z przyjemnością widział jakąś pełnometrażowy film, animację raczej, która by, wiesz, taką profesjonalną animację, nie jakby taką bajkę dla dzieci, taką, wiesz, animację jakby realną z historią, chociaż ja powiem ci szczerze, sam jest, w pierwszej godzinach gry jest bardzo dużo takich wstawek, takich nawet większych niż w standardzie, wstawek fabularnych. I wiesz, jakiś, jest taka scena w auli i tam po prostu super przedstawiony świat przedstawiony. I pomimo wysokiej ceny za grę, bo ona kosztuje w sklepie Playki chyba 299 zł, a widzę ją, właśnie patrzyłem sobie, po ile chodzi, od 277 do 300 kilkudziesięciu złotych.
No generalnie ceny teraz będą coraz droższe przecież, nie?
Tak, oczywiście. Natomiast czy to wersja na PlayStation 4, czy wersja na PlayStation 5, w ogóle, wiesz, no nie miałem przyjemności testować wersji na PlayStation 5, nie miałem z nią żadnego kontaktu, ale podobno wykorzystuje dużo lepiej możliwości, zresztą Cyberpunk podobno też w ogóle wykorzystuje możliwości PS5, ten popaczu, powiek praczu. No i cóż, i muszę powiedzieć, że moje pierwsze wrażenie jest jak takie, że wielkie wow. I wiem, że ma być wersja też na PC we wrześniu bodajże 2022 roku. Nie nastawiam się, bo pewnie jej nawet nie dotknę, bo po co? W sensie totalnie jakby mnie do grania, jak mówię, aż tak nie ciągnie. Natomiast fajne było to, że wiesz, jakby od razu pobrano, od razu włączyliśmy tutaj i no nie powiem, jestem ciekawy, co będzie się działo dalej z Aloy. Wybaczcie, drodzy słuchacze, którzy są fanatykami grania, jeżeli wymawiam jej imię niepoprawnie. Natomiast w ogóle nie wiem, czy widziałeś, że w ogóle były jakieś afery związane z tym, że ona jest niewystarczająco piękna i tak dalej.
Że jakieś włoski ma na twarzy.
Tak, a to właśnie ja doceniam. Po pierwsze, ludzie, kobiety mają włoski na twarzy.
Jak macie kobietę, to po co się przyjrzeć?
Przyjrzyjcie się z bliska, to jest normalna sprawa. A po drugie, uważam, że ona jako postać jest piękna, jest pięknie pokazana, właśnie nie jako taka, wiesz, ten taki schemat Lara Croft, taki szczupły, wiesz. No, tylko normalnie jest bardzo kobieco i do tego jeszcze ważną rzecz trzeba powiedzieć, że bym powiedział, że to jest bardzo... O, Damian dostaje białej gorączki na słowo poprawność polityczna. Ja uważam, że tu jest pokazana taka...
Ale to jest zrobione w taki sposób...
Ze smakiem wszystko.
Tak, dokładnie. Nie jest ta poprawność polityczna aż tak przerysowana. Tak, to w sensie jest normalnie pokazana, normalna kobieta, ci powiem. No.
Tak, i tu jakby wiadomo, nie będziemy o tym rozprawiać, bo nie ma nad czym w kontekście. Natomiast chodzi mi tylko o to, że jakieś afery w sieci nawet dobrze działają na popularność tej gry i pokazują jej postać, jak się staje, po prostu mówię, jakby wchodzi na wyższy level kultowości. Natomiast ja uważam, tak swoją drogą, wiem, że są takie gry jak, nie wiem, Ghost of Tsushima, tak, dobrze wymawiam, natomiast, które są jakby ekskluzywami, ale moim zdaniem najsilniejszym graczem, znaczy najsilniejszym tytułem na Playkę, w moich oczach od zawsze, że ekskluzywy były właśnie Horizon. Znaczy od czasu, kiedy wyszedł.
No tylko, że to już nie będzie ekskluzyw.
No ja wiem.
Już
wiem,
nie jest sobie.
Raczej, no tak, już teraz jakby nie jest, ale jakby po wyjściu, jakby po tym, kiedy wiesz, był sam początek tego fejmu, no to przecież on od początku był tylko na Playkę.
No tak, to racja. No, tak samo God of War moim zdaniem świetnym tytułem na PlayStation.
No, jakby wiesz, no ekskluzywy to jest w ogóle temat sam w sobie, zasługujący na osobne, ale to nie, ja jestem nie, ja na pewno się nie nadaję do rozmowy na ten temat, natomiast powiem ci szczerze, jeszcze...
To chłopaki z dwóch po dwóch by tak, coś więcej powiedzieli na pewno na ten temat.
No, chyba trzeba coś pomyśleć o jakimś odcinku.
Bo ja też jestem, jeżeli chodzi o gry, to ja jestem bardziej growy, ale pecetowy i to też takie lata 2000, no tak od 2000 do 2010 to najbardziej ogarniam. Dziadu. Tak się wyrażę. Nie, no, bardziej mi to siedzi. No. Znaczy co najwięcej przy kompie siedziałem, może nie, tak, no, ja najwięcej grałem.
Ja teraz siedzę dość często, ale najczęściej gram w Terraformację Marsa online, no więc jakby piękna i tak dalej, ale no cóż. Natomiast jeżeli chodzi o tytuł, tak czy jeżeli chodzi o Horizon Forbidden West, ja od siebie bardzo polecam. Jeżeli nie chcecie grać, to znajdźcie sobie kogoś, kto lubi grać i wy sobie popatrzcie. Naprawdę polecam.
Sobie
gra, daje, tak, daje taką satysfakcję. A jeszcze ci powiem jedną rzecz, bo nie będę ukrywał, że dzisiaj zrecenzuję telewizor, o którym mówiłem.
No właśnie, oglądałeś grę na OLEDzie.
Tak, jak to po prostu tam pięknie wygląda, bo PlayStation 4 daje radę wizualnie, to jest 4K, no jest, wiesz, może nie jest teraz najwyższy tam level 120 Hz, ale spokojnie tam jest ok wizualnie, a kolory, to wszystko wylewa się po prostu z tego ekranu jeszcze, więc to jest idealne po prostu połączenie. Playka czy tam, czy Xbox i do tego jakiś super telewizor, wiesz, w miarę, albo jakiś OLEDowy, czy jakiś mini LED i tak dalej, ale do tego może przejdę jeszcze później. Natomiast chyba już mogę iść dalej. Tak czy owak, Forbidden West, Horizon Zero Dawn, Forbidden West, mega polecam. Tak w pierwszym rzucie.
Przepraszam.
Spoko. Słuchaj, teraz przejdziemy do dwóch tematów Windowsowych, których dawno
znowu
nie było.
Windows, ja pierdzielę.
Właśnie nie, kiedy był? Właśnie
nie, dawno nie było, faktycznie.
O Windowsie 11 to my rozmawialiśmy tylko raz podczas premiery, to też przepchnęliśmy ją tak naprawdę. Bo no tak. Nie byliśmy jakoś bardzo szczególnie zainteresowani. Ja mam dwa tematy związane z Windowsem 11 i muszę powiedzieć, że jakby... I pierwsza rzecz jest dla mnie dość istotna, więc chcę o tym porozmawiać. No, mianowicie według ostatnich przecieków Windows 11 Pro będzie niedługo wymagał połączenia z internetem podczas instalacji systemu oraz w ogóle będzie wymagał konta Microsoft. Tak informuje The Verge. I jeśli to się, to są takie, wiesz, tak, są plany Microsoftu. Jeśli tak miałoby się zdarzyć, to jest to bardzo zła informacja dla takich osób jak ja, bo w mojej pracy jest tak, że moi klienci nie mogą używać kont Microsoftu. Tak samo miałem sytuację właśnie z iMaciem, że mówiłem, że nie mogę używać, że bez Apple ID. Rozumiesz, ze względu na to, że Microsoft jest firmą amerykańską, a chodzi na komputerze, pojawiają się dane medyczne, w skrócie rzecz ujmując, i z przyczyn tam takich związanych z wymogami bezpieczeństwa, używanie jakby logowania się do kont online jest niewskazane lub zakazane. I na przykład, jak ja słyszę o takich rzeczach, to myślę sobie, że też są inni ludzie, którzy też nie chcą po prostu Microsoftowi. Ja wiem, że oczywiście ja akurat na swoim prywatnym komputerze używam OneDrive'a, mam swoje konto Microsoft, ja nie mam z tym problemu.
Office, tak, te sprawy.
Tak, w prywatnym użyciu ja płacę co roku za Office 365. Ja jestem zadowolony. Ja nie. Super, 1 terabajt danych. Mi to nie przeszkadza, że trzymam to sobie na kontach Microsoftu, ale w moim życiu służbowym nie umiem sobie tego wyobrazić. Bardzo nie podoba mi się taka polityka, która wymusza na użytkowników tego typu podejście. Uważam, że o ile jeszcze w przypadku wersji Home, już od początku było jasne, że tak będzie, że będziesz wymagał, że będzie wymagane logowanie się poprzez konto online, no to o tyle w przypadku Pro powinno być to w ogóle niewymuszalne. Rozumiesz? To powinien być system, jeżeli ktoś chce działać...
Znaczy Pro do czegoś zobowiązuje, moim zdaniem.
Tak, wiesz, bo póki co nadal możemy zainstalować Windows 11 Pro z wykorzystaniem tylko konta jakby offline, tego lokalnego administratora. Pytanie, Windows 10 w ogóle tego nie wymaga jakby, natomiast pytanie, jak będzie to... jak będzie to dokładnie wyglądać i czy Microsoft przygotowuje coś właśnie dla... No bo Microsoft jednak stoi B2B bardzo mocno. I to nie chodzi tylko o moje potrzeby, ale także tylko o jakby branży, w której ja siedzę. Ale podejrzewam, że nie jedna branża będzie miała tu bardzo duże zdanie i nie zdziwię się, jak Microsoft przygotuje jakieś rozwiązanie dla firm. Natomiast pytanie, dla jak dużych firm? Bo jeżeli to będą rozwiązania, wiesz... takich licencji dla użytkowników specjalnych, takich jakby, tak jak Windowsa 7, Microsoft może na życzenie ci dalej, wiesz, jakieś tam łatać i tak dalej, tak słyszałem, że wiesz, że są cały czas możliwości indywidualne, no to jest nie ta skala, co nie? No bo rozumiem, jak masz firmę na powiedzmy tysiące komputerów, masz jakieś niszowe oprogramowanie, które jest mega stare, działa maksymalnie na Windowsie 7 i boisz się tematu kompatybilności. A co by nie mówić o Windowsie, w ogóle to jest moim zdaniem też bardzo ciekawy temat. Ostatnio oglądałem sobie największe przewagi Windowsa nad macOS bodajże, czy jakiś taki filmik i rzadko poruszany temat wstecznej kompatybilności, jakby jest tu kluczowy.
No to jest na Windowsie
rozwiązane
super. Windows
to jest po prostu jakby, po prostu ona jest. Apple się nie pieprzy i po prostu wycina cały swój ogon, a Windows ciągnie za sobą tak długi ogon aplikacji, który niestety czasami jest kulą u nogi, no ale to jest zupełnie inny wątek. Natomiast uważam, że bawienie się w takie rzeczy, że Microsoft bardzo dąży do tego, żeby to była usługa, a nie system, jakby to jest bardzo niebezpieczny kierunek. Zobaczymy, jak będzie z tym newsem The Verge, jak to się potwierdzi i co, jak Microsoft będzie chciał to wdrożyć. Mam nadzieję, że do tego w takiej formie, jak sobie to wyobrażam, nie dojdzie, no ale zobaczymy, jak będzie. Więc to jest jedna kwestia. Drugi temat związany z Windows. Ja to się dzisiaj nagadam, mogę wam, drodzy słuchacze, zdradzić, że wszystkie tematy w tym odcinku są sponsorowane przeze mnie, ale ostatnio Damian sam praktycznie brał na siebie odcinki, więc dzisiaj ja biorę na siebie. Słuchaj, Windows 11 moim zdaniem wchodzi w tryb, w którym będzie można mówić o tym, że zaczyna być używalny na poziomie normalnego użytkownika. Dlaczego? Ponieważ w tym miesiącu doszło do dwóch jakby niezależnych, raczej do update'u I zarówno wersji podstawowej, jak i tej wersji deweloperskiej. Windows 11 doczekał się sporej aktualizacji. Pierwsza aktualizacja, jeżeli chodzi o użytkownika takiego w kanale tym zwykłym, to dodanie takich, jakby to powiedzieć, dużych funkcjonalności, tylko mnie one troszkę śmieszą, ale okej.
Okay. Co dodali ciekawego, już bo ci myślę, że w ogóle temat nie śledziłem. Okej,
okay. Po pierwsze dodali między innymi możliwość włączania i znaczy wyciszania i wyłączania wyciszenia bezpośrednio z pasku menu. Mój Boże, ale tu wszyscy do mnie piszą. O, widzisz, tak to jest, jak człowiek nie wyłączy przed odcinkiem telefonu i zaraz ci wali powiadomieniami. Słuchaj, więc pierwsza możliwość to kwestia wyciszania bezpośrednio z pasku zadań. Mhm. Jakby masz mikrofonik i wiesz, i możesz to automatycznie zrobić. No, to jest tak naprawdę powrót funkcjonalności, która wiesz, nie jest to największa jakaś tam rzecz, jaka została dodana. Pojawiła się, słuchaj, pogoda na pasku zadań. Tak. A jak żeby inaczej?
A można ją wyłączyć, bo ja to wywaliłem przecież w 10.
No, zegar będzie teraz pojawia i data na drugim monitorze, kiedy go używasz. Jest w ogóle nowa aplikacja Windows Media Player. Tak, proszę pana, Windows Media Player dokonał się aktualizacji. Jakbyśmy
myślałem, że to rozumieli. Umarło śmiercią naturalną.
Nie, wiesz. To jest cała biblioteka multimediów, słuchaj. I odświeżono aplikację Notatnik. Tak. Ten notatnik został odświeżony między innymi. Został Dark Mode, jakieś tam.
A zrobili Painta i nowy Internet Explorer?
Ale to już Paint od jakiegoś czasu przecież jest w nowej wersji, nie?
Ale nie wiem, wiesz co, używam co przez tej starej.
Natomiast ja powiem ci, coraz mocniej skłaniam się do tego, żeby za jakiś czas sobie zainstalować 11, ale za jakiś czas spokojnie, bo ona będzie się
rozwijać. I co, potestować? Powiem się w masochistę?
No, nie, no bez przesady, Damian. Tam wycięto trochę funkcji, fakt, które mnie bardzo bolą, ale jakby też bym... Uważam, że Microsoft idzie do przodu. Bo w wersji deweloperskiej słuchaj, mamy między innymi, teraz ci przeczytam listę z Dev Channel Build 2.2.5.5.7 i mamy tu między innymi tworzenie i zarządzanie folderami w obszarze przypiętych aplikacji w Start. Mianowicie w Starcie wróciły foldery. Możesz zebrać kilka apek faktycznie w folder.
No to
pojawiły się nowe tryby, nie przeszkadza ci skupienie. I widziałem z kanału Windows Central film pokazujący tą funkcję, Focus Mode. I powiem ci szczerze, jest bardzo zaawansowany ten Focus Mode, jak na tak sobie myślę funkcję Windowsa. W sensie, że pozwala ci zarządzać tym, jak ci wchodzisz w Focus Mode i wtedy się na przykład powiadomienia nie przychodzą, tak jak teraz tutaj właśnie mi zawaliło powiadomieniami i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, pojawia się funkcja napisów generowanych na żywo. Do tej pory to mi się z Googlem kojarzyło raczej. Mianowicie włączasz dowolny film, dowolną treść. Nie wiem, jak to jest z innymi językami, na pewno działa z językiem angielskim. I możesz sobie włączyć, że na dole ci pojawia pasek napisów w systemie. To jest oczywiście w ramach funkcji ułatwień, wiesz, dostępu dla osób niedowidzących, to chyba w tym przypadku byłoby niesłyszących, natomiast jakby po prostu dla każdego to może być przydatne.
Ale to spoko, coś takiego jest w ogóle, nie?
Tak.
To przede wszystkim.
Jeżeli masz tablet, Windowsa na tablecie, to masz nowe gesty.
W sensie na przykład na Surface.
Na przykład. Tak? To w tym momencie możesz wyciągnąć menu start od dołu, od środka, jak na iPadzie. Możesz wyciągnąć powiadomienia z prawej strony, od dołu. Spoko. Nowe układy tego rozrzucania obrazów, raczej okien. W ogóle możesz to w nowy sposób włączać. Pojawiają się jakieś dodatkowe menu w tego typu kwestii. Nowy moduł językowy w PowerShell. Wróciło w końcu przeciąganie i upuszczanie na pasek zadań określonych ikon i tak dalej. No coś, co jest w Windowsie 10 dla mnie dość ważnym elementem. Ja sobie czasami przeciągam i upuszczam.
To podstawa jest funkcjonowania poniekąd.
Masz podgląd A, nowy w ogóle podgląd elementów folderów w eksploratorze plików. Słuchaj, w sensie jak masz, wiesz, no musiałbyś to zobaczyć, ale generalnie już sobie obejrzałem kilka filmików. No i faktycznie pojawia się ikonka z podglądem jakby co masz w folderze, tak? Możesz dalej, masz jakieś nowe tryby okienkowe z Alt-Taba. Co jeszcze? Optymalizacja dla gier podawanych w okienkach. Aktualizacja emoji i kaomoji, w ogóle kaomoji. I tak dalej, i tak dalej. Jakieś takie, wiesz, takich zmian jest na tyle dużo, łącznie, można powiedzieć, że widać, że a miały być zmiany duże raz do roku. Ta w ogóle nie rozumiem, z czego ona wynika, planowanie jakby...
Wiesz, Windows 10 też miał być ostatnim systemem, nie? I miał być tylko update'owany.
No, to inny
podobno.
Temat. Natomiast no ten... No, pamiętaj, że jednak weszliśmy w troszkę inny... No, no, masz rację, no miało nie być jeden, miało nie być kolejnego systemu od dziesiątki, a weszła jedenastka, nie? Tak to z Microsoftem właśnie czasami jest. Natomiast jeżeli chodzi o ogólne wrażenie, mam wrażenie... Jeżeli chodzi o ogólne wrażenie, to mam wrażenie, że przynajmniej widać, że Microsoft nie siedzi tam i nie dłubie w nosie. Natomiast co mi się nie podoba, to to, że to są dalej zmiany natury takie, która mnie w ogóle nie jara. Mam wrażenie, że jak są zmiany w, że jak są zmiany związane z macOS-em, to one są jakby takie bardziej w serio będziesz ich używał. A tu jest dużo zmian opartych, no fajnie, nigdy tego nie użyję, no ale fajnie, rozumiesz?
Mhm. Dobrze, że jest, ale to takie raz do włączenia i zobaczenia, jak działa.
No tak, dokładnie, bo tak, do potestowania. A na końcu i tak liczy się, co jest w eksploratorze plików. Najbardziej przydatna ta z tych funkcji to chyba dla mnie te foldery, że można sobie tworzyć w menu start, bo akurat ja czasem takich rzeczy używam. Natomiast czy tam jakieś, wiesz, ja bym chciał na przykład, żeby Microsoft pracował nad podglądem plików w eksploratorze Windows. Żeby natywnie było domyślnie podgląd dla PDF-ów, rozumiesz? Mhm. Że szybki podgląd widzisz po prostu z paska podglądu, a nie tak jak jest teraz. Dla dużo większej ilości plików powinny być takie rzeczy. No ale cóż, jest jak jest. Więc ten. Natomiast aktualizacja faktycznie się pojawiła. No i cóż, no i możemy i tyle. Możemy lecieć dalej.
No. W ogóle no. Ten temat tutaj mnie zaciekawił, bo ten, o którym teraz będziemy rozmawiać, czyli w sumie o nowym Zoomie w nowych galaktykach.
Ten jak przeszedł od środka do
no, taka jest zerwać. Prawda. No. To co napisałeś na Twitterze ostatnio, tak myślałem, że to ty napisałeś, że każdy z obecnych topowych telefonów ma coś ciekawego z aparatem.
Tak.
I to jest taka, myślę, taka puenta, bo w sumie tak faktycznie tak jest, że każdy z topowych obecnych telefonów, czy to Samsung, Pixel, czy iPhone, wyróżnia się czymś w aparacie, nie?
No właśnie.
I w sumie Samsung poniekąd nie pamiętam, żeby się tym chwalił tym nowym funkcją, znaczy nową. W sumie to stara funkcja, ale doprowadzona wreszcie do stanu takiej używalności, że jest.
Nie?
Ale to takiej używalności, że ja trochę zbierałem szczękę z podłogi z niektórymi takimi
tak.
zdjęciami, powiem ci szczerze.
Jest, ale trochę bym powiedział. Jest to trochę creepy. Wiesz, jakby to powiedzieć. Znaczy jest lekko szokujące, jak doskonały jest ten zoom. I ja wiem, że on
no,
jest.
O zoomie mówimy.
Tak, właśnie, bo chodzi o to, że ja z pierwszych testów widziałem tu tweeta Olka Małachowskiego, który też pokazał to na zdjęciu, jak ten zoom działa. I oczywiście on jest dziesięciokrotny zoom optyczny, jest tam jakby fizyczny. Natomiast 30-krotny zoom hybrydowy to jest w ogóle jakiś zawodnik totalny, nie? I najciekawsza rzecz jest taka, że on teoretycznie ma ten zoom stukrotny.
Znaczy on jest nieużywalny, umówmy się.
Ale on jest już jednak, to jest przesada.
Ale 30-krotny jest tak. Zajebiście używalny.
No właśnie, w moim Note 20 Ultra zoom do około 10 razy jest używalny. Bo on tam jest fizyczny, ale wszystko powyżej dla mnie to jest jakby nie. A tutaj z tego co wiem, działa to tak, że on używa tych, wiesz, on ma tam zoom 3-krotny, 10-krotny i on tam używa wszystkich maksymalnie kamer, żeby to sobie wszystko robić prediction, wiesz, jakby... Mhm. Jakby tutaj wchodzi w AI też mocno i robi efekt taki, jaki robi. Widziałem nie tylko u właśnie Olka Małochowskiego, ale widziałem też wcześniej jakieś inne screeny pokazujące, jak działa ten zoom. I teraz tak, napisałem właśnie, że w iPhone'ie rozwaliło mnie w ogóle makro, czyli jak pięknie ono potrafi oddać zdjęcia. W Pixelu widziałem ostatnio, jak Becca z The Verge pojechała na pustynię robić zdjęcia nocnego nieba. I dalej, wzięła też iPhone'a i wzięła ostatniego Pixela 6 Pro. I dalej Pixel niszczył po prostu iPhone'a na tym poziomie zdjęć nocnego nieba. W sensie galaktyk, wiesz, tego astrofotografia.
No
na
tak.
Poziomie amatorskim, ale dało radę wyklepać z tego absolutnie cudowne efekty. Natomiast muszę powiedzieć, że to, jak tutaj sobie radzi S22 Ultra z tematem przybliżania, jest imponujący. Widziałem wczoraj Saki Saf chyba, czy jakiś inny użytkownik YouTube'a, widziałem filmik, gdzie robił zdjęcia księżyca. I powiem ci...
Nie był to księżyc Huawei'a.
Nie, właśnie to nie był księżyc Huawei'a. Nie był to też księżyc od Apple, natomiast był to imponujący księżyc. Bo ten księżyc było widać naprawdę. I to jest dla mnie... Sobie myślę, wiesz, w kieszeni taki zoom, on jest czasami naprawdę przydatny, nie do jakichś creeperskich rzeczy, tylko po prostu twoje oko ludzkie nie jest w stanie odczytać pewnych napisów z dużej odległości, a chcesz na przykład sprawdzić. Na przykład chcesz się dowiedzieć, nie wiem, czy na tamtym plakacie jest napisane, ile procentów przez tą złą Unię wzrasta cena, tak. I tak dalej. Więc wiesz, więc, ale tak całkiem serio, to jest czasami bardzo sensowna rzecz.
Znaczy mnie w ogóle zadziwia fakt, jak to jest wyraźne, to zdjęcie po tym przedbliżeniu. No tak. W ogóle jak jest porównanie zdjęcia, powiedzmy, takiego
z zwykłego, zwykłego okiem, tak. Tak.
I potem tego 30-krotnego, jak ten wycinek z tego z normalnego zdjęcia jest tyci w ogóle.
Tak, w ogóle dokładnie. I sobie myślisz, ale jak? W sensie oczywiście no, fotografia takie rzeczy potrafi, ale raczej musisz, wiesz, tutaj właśnie
Oleg napisał bardzo ładnie,
że to jest odpowiednik ogniskowy 720 mm, to są takie zoomy, nie? Albo tak zwane, wiesz, takie multi-zoomy w tych wszystkich pseudo-kompaktach, co wiesz. No i po prostu, ja wiem, że to są zoom hybrydowy, czyli tak naprawdę cyfrowy. No ale tutaj dzięki temu, że AI sobie ogarnia, to tutaj nie, wiesz, jak stosujesz zoomy hybrydowe, że to tak to słowo zoom jest taki, nie ten, zmiany ogniskowe w aparatach kompaktowych i tak dalej, to najczęściej jest to jednak, nie ma takiego przetwarzania AI, no nikt tego tak nie dopracował, to jest to mocno dopracowane i powiem ci szczerze, że tu wiesz, większy temat o S22 Ultra, bo kolejne rzeczy wychodzą, bo są rzeczy, które imponują, właśnie jak ta i uważam, że to jest imponujący taki. To znowu powiem, to jest jak z makro w iPhone'ie.
I to jest takie to coś.
Na co dzień? Tak, nie używasz tego na co dzień, no bo kto to co, chodzisz iPhone'em i używasz codziennie trybów makro? Nie, najczęściej robisz zdjęcie, bo do czegoś tam. A to, nie wiem, zdjęcie psa, kota, albo zdjęcie dokumentu, bo potrzebujesz przysłowiowego rozkładu jazdy autobusów, tak?
Ale to jest to coś jakby w tym aparacie.
Tak, ale jest jakaś fajna zahaczka, która robi na mnie duże wrażenie i fajnie, że sobie znaleźli taką... taką niszę. Inna rzecz jest taka, że widziałem w ogóle porównanie zdjęć z obydwu, z iPhone'a 13 Pro Max i z S22 Ultra i dalej dla mnie na przykład wideo się poprawiło w S22 Ultra,
ale
dalej
iPhone jest,
to nie
rządzi,
jest dalej ten, nie, dalej to nie jest ten efekt, ale jest jeden wyjątek, gdzie zdecydowanie Samsung niszczy iPhone'a na każdym możliwym polu. Jest to nocne filmy w zoomie. I tu w ogóle nie ma porównania. W sensie z iPhone'a dostaniesz mydło, w sensie na przykład 10-krotne użycie tego optycznego.
Nie, no to nagrywania. W ogóle zapomnijmy o tym.
A tutaj masz 10-krotną optykę, które, czy to przybliżenie, i film jest no, zupełnie inny level ostrości, tak? Jakby, no więc jeżeli chcesz zrobić jakieś przybliżenie, no to tutaj S22 się sprawdzi, ale Ultra, ale poza tym, no to dalej iPhone. Co nie zmienia dla mnie faktu, że nie powiem, na wielu poziomach S22 Ultra robi wrażenie. Czy on jest dużo, już rozmawialiśmy o tym, czy on jest dużo inny od Note 20 Ultra? Nie, tam nie ma za wielu różnic. Ba, są nawet downgrade'y, no bo nie ma slotu na kartę pamięci. Przykładowo, wiesz, i to jest jedna rzecz. Druga, czekaj, czego jeszcze nie było? Nie pamiętam, czegoś jeszcze nie ma. Ale ten, ale jeżeli chodzi... A, nie ma ładowarki w zestawie, a w Note 20 Ultra jest. No to, taki drobiazg. Mimo tego, że jest trochę szybsze ładowanie. Natomiast coraz więcej tematów uważam jest z S22 Ultra. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Prawdzie to nie jest tu wpisane, ale chcę porozmawiać chwilę o baterii. Drogi Damianie. Wiem, że to dla ciebie to jest konik.
Dla mnie to jest cecha podstawowa w smartfonach. Sorry. iPhone 11, Pixel 4, 5G i iPhone 13 Pro. Rozpiszcie mnie ja tyle, że nie zajdę. No nie chcę telefon z gorszą baterią. To jest jedna z moich podstawowych, że tak powiem, wymogów. Ja wiem, że jest szybkie ładowanie. Ja to wszystko rozumiem, ale raz na ruski rok, jak to się mówi, znajdziecie taki dzień, kiedy już musiał wstać mega rano, a wrócić mega późno, jednak dobra bateria będzie miała znaczenie.
Dokładnie. I ja wrzuciłem sobie takiego tweeta, że pierwsze testy baterii pokazują, że czas pracy S22 Ultra jest gorszy, słuchaj, niż S21 Ultra. Może to wynikać między innymi z tego, że on musi ciągle tego pena ładować. Ja to rozumiem. Jakby on go, wiesz, trzyma sobie na 100%. Więc jakby masz dodatkowe urządzenie. Ale mimo wszystko uważam, że Samsung powinien coś z tym zrobić. Note 20 Ultra ma baterię 4500. S22 Ultra ma 5000.
Niby więcej.
Niby więcej. Nie widziałem porównań i pewnie nie będzie łatwo znaleźć takie, które będą porównywać jedno do drugiego w przypadku nowych urządzeń. Bo to żadne porównanie nie jest, jak tu masz nowe urządzenie, a tu masz urządzenie po 50 cyklach ładowania, tak? Natomiast ten test, który ja podpiąłem, to jest w ogóle test, który jest oparty o wersję Exynos, czyli europejską, co jest ważne. I smutne jest, i wszystkie telefony, z tego co wiem, były na, wiesz, jakby A nie, tu nie mam pewności. Chyba były do testu specjalnie. Nawet jeśli, to podejrzewam, były nowe w miarę. I one dla mnie, ba, tym gorzej dla S22 Ultra, jeżeli pozostałe urządzenia były używane. I on pokazuje, że ten czas jest okej, okay, ale to jest tylko okej okay znowu. I to w przypadku, pamiętasz, Note'y kiedyś miały świetne baterie. Szczególnie Note 7 miał świetną baterię.
No były takie, nigdy nie miały świetnych baterii.
Ale nie, no był jeden czy dwa, które miały dobrą baterię, pamiętam. Dobra, może się mylę. Jakoś mi się
tak ugruntowało. No, to nigdy nie miały dobrych baterii. W sensie dziewiątka miała, z tego co wiem, całkiem przyzwoitą po beznadziejnej ósemce. Dziesiątkę po w ogóle się nie wypowiadam.
Mówisz, że ósemka była beznadziejna, to cofnij się o generację.
No właśnie, czwórka była beznadziejna, bo sam miałem, zwłaszcza po update'ach później.
No dobra, okej, okay, zwracam. No,
ale tam przynajmniej baterię mogłeś wymienić. No także... Nie, ogólnie no, nie.
Nie, no ale powiem ci szczerze, że... Znaczy, żeby była jasność, bo tu zaraz będzie krytykuję Samsunga, krytykuję Apple, krytykuję, bo jest za co? Natomiast to nie znaczy, że na przykład bym nie chciał mieć S22 Ultra. Być może bym chciał, jakby to nie ten. Uważam, że to nie jest, że to jest jak, o Jezus, level baterii jest taki, że to jest jak w przysłowiowym flipie, gdzie tam bateria idzie, wiesz, 100, 99, 98, 97, 96 i tak dalej. Natomiast jednak jest to jakiś problem, że Samsung, kurczę, no macie taką opcję, tak? Ja wiem, że ten telefon i tak jest trochę grubszy, tam wiesz i tak dalej, ale no. Nie no, no Samsung, no weźcie, no macie świetny telefon, chcecie go promować, on się pewnie będzie świetnie sprzedawał, mimo że jest bardzo drogi przecież, to nie jest tania rzecz. Natomiast, no jakby to powiedzieć, no nie. To nie o to, to jakby warto byłoby o takie tematy zadbać, szczególnie, że słyszę o tym, że nowy Exynos jest lepiej power efficient i tak dalej, a tutaj wychodzą takie kwiatki, no. No ale cóż. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz, no i wiesz, i ten... Jezus, a w ogóle nie powiedziałem, przepraszam, muszę się zająć do Windows 11, że w najnowszym update'cie już jest możliwość odpalania APEX Androida. Zapomniałem o tym w ogóle powiedzieć. A to jest bardzo ważna rzecz, ale uwaga, Damian, złap się fotela, tylko dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych na ten moment.
Jak zwykle.
Dlaczego? Cholera wie. Ja tam nie wchodzę w temat, ale tak jest. Dobra, słuchaj, pójdźmy dalej.
I przejdźmy do creme de la creme.
Creme de la creme dzisiejszego odcinka to recenzja ekranu, który kupiłem jakiś czas temu, już o nim mówiłem, pierwsze wrażenia. Jest to 65-calowy OLED od Samsunga. Od Samsunga. Dobry jestem, nie? Od Philipsa oczywiście.
Sprzedałeś.
Tak, sprzedałem. Wszędzie ten Samsung teraz tylko. Słuchaj. Jeszcze raz powiem tylko, że mamy ten telewizor, to jest 65-calowy OLED i takie tam rzeczy. Mamy go w dwóch wersjach. Mianowicie on występuje w wersji 856 i 806. 806, one się różnią tylko jedną rzeczą, mianowicie nóżką. 806 ma nóżkę dwuczęściową, czyli masz na dwóch nóżkach. Natomiast wersja 856 to jest wersja na jednej nodze. Od razu mówię, że ma to jeszcze o tyle znaczenie nie tylko w wielkości waszej szafki, ale także w tym, jak później będziecie używać soundbara. Bo to nie jest taki hop-siup wtedy używać soundbara z tą wersją 856. Natomiast ona ma jedną pewną zaletę względem wersji 806, mianowicie można ten telewizor obracać, jak masz jedną nóżkę. W sensie nie musisz całego stoi, on jest obracalny, on nie jest na sztywno. To jest bardzo spoko. Teraz tak, mamy tutaj czterostopniowy, czterostronny Ambilight, do którego na pewno za moment przejdę. Krótko też o jego, wiesz, specyfikacji, no myślę, że to nie jest telefon, który jest wszystkim znany, więc jakby powiem ogólnie, co my tu mamy, oczywiście rozdzielczość 4K, 65 cali, 164 cm, jeżeli chodzi o przekątną obrazu, rozmiar, format 16:9, ach dobrze, że tutaj chociaż nie ma tendencji do robienia telewizoru 21:9, mamy tutaj HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, telewizor jest Kalman Ready, można go sobie tam bardzo ładnie, Boże, jak to się nazywa, nie wyskalować, tylko profesjonalnie skalibrować, mój Boże, szukałem słowa. Dodatkowo ma 4 złącza HDMI, 2 z nich to są łącza 2.1, 120 Hz dla jasności, tak? Dwa pozostałe to 2.0 60 Hz. co dalej. A nie, czekaj. Tak, 2.1 i 2.0, dokładnie. Na pokładzie mamy dodatkowo Androida TV, więc nie jest to Google TV, co ważne, Sony daje Google TV, Philips daje Androida TV w wersji 10, co oznacza, że jest to starsza wersja interfejsu od Google'a. Okej, okay, ale dalej mamy system Google. Miejsca na dane jest 16 giga. To jest też dość istotne.
Okej, okay, czy ma złącze słuchawkowe?
Właśnie, jeżeli chodzi o złącza, to mamy tu między innymi... Znaczy, tak, ma. W ogóle, jeżeli chodzi ogólnie o to, jak można go tam, jakie on ma złącze, to ma Wi-Fi, ma Bluetooth 5, można sobie podpiąć słuchaweczki, ma Ethernet LAN RJ45 za Chiny Ludowe, nie wiem jak szybki. Próbowałem dokopać się do tej informacji, jak dokładnie on jest, ale no nie wiem. Ma oczywiście wyjście optyczne audio, ma możliwość podłączenia Common Interface Plus. To ważne, czyli jak masz kartę, to możesz ją wpiąć. To jest dla niektóre kablówki, na przykład największa telewizja kablowa spółdzielni mieszkaniowej w Polsce, w Grudziądzu, bo tam jest w ogóle największa polska spółdzielnia mieszkaniowa, ma swoją kablówkę i oni na przykład udostępniają klientom swoje karty, te Common Interface Plus. I tam to się świetnie na przykład by sprawdziło, więc to nie, zresztą sporo osób dla, wiesz, do dekodowania i tak dalej używa. Mamy dalej. ARC występuje dla... ARC jest dla wszystkich podłączeń. HDCP 2.3 jest dla wszystkich podłączeń HDMI. Mamy też EARC i tak dalej. On obsługuje też formaty wideo MKV, AVI, jakie tam H265, co sobie tylko chcecie. Obsługuje też napisy przez Androida, SRT i tak dalej, AAC, jeżeli chodzi o formaty dźwięku, Wave, obsłuży wam wszystkie najważniejsze zdjęcia, w tym HAVE i tak dalej. Więc jeżeli ma klasę energetyczną F, a dla HDR-u G. Więc to ten
jeżeli chodzi
standard...
o złącza w sumie, to ma wszystko, co potrzeba. Tak,
tak, jeżeli chodzi o złącza, ma najważniejsze wszystkie rzeczy, ma, wiesz, no, ważne ma 4 HDMI, bo to jest bardzo istotny temat. Ważne, że obsługuje 120 Hz, więc jakby nie ma w ogóle tu problemu. Pilot w zestawie jest duży, podświetlany, skórzany od dołu. Bardzo szkoda,
z tą skórą to mnie zawsze rozbywala, powiem ci szczerze.
Bardzo szkoda, że inaczej niż w poprzednich Samsung, znowu z tym Samsungiem, w tych poprzednich Philipsach nie ma tu klawiatury QWERTY. Jest oczywiście Google Assistant możliwy do włączenia za pomocą pilota. Ma też przyciski skrótów w wersji, którą ja posiadam, na rynek niemiecki. Nie wiem, jak to jest na rynek polski. On ma między innymi Rakuten TV. Nie pytaj. Kolekcję Philipsa, ale ma też Netflixa i Amazon Prime. No, także tak. Natomiast to jeżeli chodzi o specyfikację. A teraz już tak przechodząc do bardziej ludzkiego testu. Znaczy ludzkich moich wrażeń i spostrzeżeń. Podpiąłem do niego Playkę, podpiąłem do niego Google with Chromecast TV i pierwsze spostrzeżenie to to, że jeżeli chodzi o obraz, a to jest bardzo ważny element telewizora, to ustawienia obrazu są jakby dopasowane w danym momencie do tego, jakie źródło on otrzymuje. Bo jeżeli włączasz go przez Android TV, to podstawowe, to tam masz takie jakieś na przykład profile przykładowo wyglądu typu jasny, ciemny, nie wiem.
No właśnie, a o ciemności, tak to nie uważasz, że jest za ciemny, bo to częsta opinia wobec OLEDów, że są po prostu dużo ciemne, nie?
Jeżeli chodzi o... więc o ten Android TV, to tak to wygląda. Jeżeli chodzi o jasność ekranu, to powiem ci szczerze, że ona jest ok. W sensie nawet bym powiedział, jest więcej niż ok, jest bardzo ok, ale jakby trzeba mieć świadomość, że OLED nie jest tak jasny jak wszelkie LEDowe telewizory. Po prostu one są ciemniejsze. Natomiast jest to warte poświęcenia, żeby zobaczyć tą czerń. Moim zdaniem OLED robi robotę na czerni, na ciemności, na filmach. I to jest coś po prostu zupełnie inna para kaloszy dla mnie w przypadku tego telewizora. Więc nie jest za ciemne. Co ciekawe, ta nowa generacja, która teraz będzie wchodzić, będzie jeszcze jaśniejsza. Będzie jaśniejsza tam Philips.
O, proszę.
Wiem, że jest jakaś technologia z tym związana, to jest, będzie bardzo ważny aspekt nowych telewizorów Philipsa, natomiast nie zmienia to faktu, że w tej wersji 856 czy 806, nieważne jaką wielkość kupicie, bo to jest tam jest 55 cali, 65 cali, jest jeszcze chyba 77, no to tak czy owak jest to jak najbardziej ok, jakby ja tu w ogóle nie mam problemu z jasnością. Mam problem natomiast z czymś innym, Mianowicie ten telewizor wymaga dość dużej zabawy z kalibracją. Optymalnie jest wykupienie usługi kalibracji go do kolorów i tak dalej, bo niestety ustawienia fabryczne moim zdaniem odbiegają troszkę od tego, jak to powinno wyglądać. Ale moment, to jest bardzo ważne, dotyczy to podstawowego interfejsu Android TV. Bo jeżeli podłączysz Google with Chromecast TV, to on się łączy pod Dolby Vision. I jakby on wykorzystuje tą technologię i telewizor wchodzi w ogóle inny sposób ustawiania wizualu i wtedy jak wejdziesz do ustawień predefiniowanych obrazu na tym wyjściu, to masz wtedy tylko cztery ustawienia. HDR jasny, HDR ciemny, Dolby Vision jasny, Dolby Vision ciemny. Oczywiście możesz ręcznie ustawiać tam bardzo dużo, tam w ogóle nie powiedziałem tego, ale on ma bardzo dużo możliwości ustawienia na przykład punktów, chodzi mi o balansu bieli. Wiesz, masz czteropunktowy balans bieli i bodajże 20-punktowy. Czy możesz bardzo dokładnie pilotem ustawiać jakby korekcję.
A czy patrzyłeś, czy w sieci są jakieś poradniki, powiedzmy, jakby to skalibrować?
Są, ja sobie, ale problem polega na tym, że dla kalibracji, jeżeli chciałbyś to zrobić profesjonalnie, to każdy telewizor, każda sztuka jest inna. Dlatego musi przyjechać pan ze specjalnymi urządzeniami, który przyłoży do telewizora i on będzie robił badania na temat oddania kolorów. Natomiast jeżeli chodzi o Dolby Vision na przykład, podpięte przez Google w Chromecast TV, to połączenie absolutnie polecam na tym telewizorze. To wygląda po prostu zjawiskowo. Podłączacie to, włączacie planetę Ziemia na Netflixie w 4K z tymi kolorami, włączacie Ambilight i zbieracie szczękę z podłogi. Tak to mniej więcej wygląda. Po prostu, szczególnie jeżeli nie macie kontaktu na co dzień z OLED-em i wasz telewizor to... Przepraszam, Damian, uwielbiam to określenie. Kasztan.
No tak, tak jak mój.
No to po prostu zbieracie wtedy szczękę z podłogi. To jest dla mnie absolutnie fenomenalny wygląd. I mówię, Ambilight dodaje tu bardzo dużo, bo w takich filmach właśnie, gdzie czyta Krystyna Czubówna, no. To po prostu typu, wiesz, masz ziemia, morze, środowisko morskie, środowisko leśne i te zieleń latująca z ekranu dzięki Ambilight jest po prostu absolutnie zjawiskowa. To jest coś niesamowitego.
Powiem ci, że ten Ambilight zupełnie oddaje efektu, jak oglądasz go w sklepie, bo jeżeli ty mi wysłałeś swoje zdjęcia z Ambilightem i potem pobiegłem do sklepu zobaczyć twój model telewizora, jak to wygląda, to w sklepie ten efekt Ambilightu jest zerowy. To jest
Za jasno. Jest to zwyczajnie za jasno. Natomiast przechodząc dalej, jeżeli chodzi o jakby to podpięcie Google w Chromecast TV to robi na pewno fajną robotę, no ale to podłączasz do złącza, tak, i tak dalej, to jest co innego. Ja powiem ci kilka zdań o samym Androidzie TV na nim. To jest bardzo stabilny system teraz. Ja myślę, bałem się tych wersji, bo pamiętam, że Android TV i Google TV na telewizorach taki integrowany wydawał mi się mało stabilny, to znaczy mający tendencję do wywalania się. Zdarzyło mi się jeden problem z nim związany i był związany po Horizonie, mianowicie wyłączył się całkowicie dźwięk. Tak totalnie się wyłączył. W sensie nie, wiem, że to się zdarza. I kiedy włączasz, to jest znany błąd.
No ale jakby, to się można łatwo przewrócić, rozumiem, tak?
Musisz odłączyć telewizor od sieci i go podłączyć znowu do sieci.
Czyli klasyczny restart, no.
Tak, taki mocny restart, no. I to pomogło. I bo problem polega na tym, że w Horizonie się nagle wyłączył dźwięk i wtedy wychodziłeś do zwykłego interfejsu z HDMI, po prostu do zwykłego Androida, bo do niego nie potrzebujesz żadnego wyjścia. I w tym momencie, to nie jest żadne urządzenie dodatkowe, i w tym momencie tam też nie było dźwięku, nieważne co wystartowałeś. Czyli musiałeś totalnie zresetować telewizor. Natomiast poza tym muszę przyznać, że nie ma z nim żadnych problemów. Zabawna kwestia ze złączem słuchawkowym, słuchaj. Mianowicie, jeżeli podłączysz do złącza słuchawkowego jakiś kabel, to w tym momencie on pozwala ci niezależnie, na mojej mancie tak nie było, więc ja się może nie znam, wiesz, przeszedłem na
manta, stary, manta.
Na mojej mancie tak nie było.
Myślę, że mój kasztan był bardziej funkcjonalny niż twoja manta.
Sobie. Oj, twój kasztan to jest pikuś przy tym czymś. Jak podłączysz złącze słuchawkowe osobne, to w tym momencie możesz ustawić dźwięk bo nie powiedziałem, on ma wbudowany system 2.1. Ma subwoofer, że tak powiem, i głośniki, które brzmią naprawdę porządnie. To jest naprawdę dobry dźwięk, jak na taką podstawową skalę. Natomiast możesz wtedy włączyć, że obydwa dźwięki działają niezależnie. Sobie działają obydwa. Czy jak sobie podłączysz, uwaga, głośniki, ja wiem, że to nie jest przeznaczone do tego, ale jak sobie podłączysz jakieś głośniki przez złącze słuchawkowe, to może lecieć zarówno z telewizora dźwięk, jak i z nich możesz sobie balansować tym. Spoko, no taki drobiazg, nie? Jakby w sensie niezależnie. Oczywiście możesz też podłączyć po prostu słuchawki po Bluetooth. fajnie, że jest, tak? No ja tak. W ogóle mam go podpięty po kablu. Telewizor jest do sieci wpięty po kablu, dzięki temu nie mam żadnych kwiatków z internetem, co nie? U mnie internet to jest...
No,
nigdy
rzeka.
Więcej Telekom. No, ale to jest głębsze... story z innej bajki. Więc jeżeli chodzi o Androida 10, on działa jak najbardziej funkcjonalnie. Ja w ogóle powiem ci, że nie mam tu jakiegoś fetyszu, że to musi być Google TV. Używam obydwu systemów zamiennie i one są dla mnie bardzo podobne. Ba, ja wolę Android TV, bo tam jest łatwiejszy dostęp do aplikacji, o czym już albo w dobrych rzeczach, albo tu już mówiłem. Tu masz normalny sklep Play, niepoukrywany nigdzie i wchodzisz do aplikacji, pobierasz, jeżeli ona jest. Co uwielbiam w Android TV, to instalujesz sobie apkę typu Send Files to TV, czy jakąś inną, która pozwala ci wysyłać pliki. I jeżeli masz jakieś rzecz, której nie ma w sklepie Google Play, to po prostu wysyłasz APK, zezwalasz na instalację takich APK, wiesz, APK Mirror, you know, no, po prostu wysyłasz plik APK i często apki działające nawet przeznaczone dla telefonu potrafią tu zadziałać. A to ma znaczenie, bo są apki geoblokowane, you know, i wiesz, i po prostu mogę sobie dowolną aplikację, powiem ci szczerze, zainstalowałem sobie CDA Premium na przykład. Mm-hmm. Po prostu pobrałem, nie ma tego, ja nie mam jak go tu pobrać. Bo ja nie mam go, nie wiem nawet czy on dla tego telewizora jest przeznaczony, on da mi malko listę telewizorów, więc pobrałem sobie APK, wysłałem, zainstalowałem, sprawdziłem, słuchaj, działa.
Tak po prostu.
Można sobie Kodi wpiąć, jak ktoś ma ochotę się pobawić, można Plexa, jakieś serwery streamingowe i tak dalej. To jest naprawdę żaden problem, to jest właśnie uwielbiam w Androidzie. Jakby bez większego problemu. Jeżeli chodzi o obraz, chciałem o tym porozmawiać jeszcze chwilę, i o Ambilight. Ambilight, już wspomniałem, robi tu wielką robotę, natomiast można go zintegrować z systemem Philips Hue, jeśli masz na to ochotę. To kupujesz lampki i w ustawieniach po prostu integrujesz te elementy ze sobą. Szkoda, że nie znalazłem metody, aby Ambilight włączać Googlem. Natomiast ogólnie telewizor jest zarządzalny poprzez asystenta Google i pozwala ci na, w ogóle nie jest wspierany przez, jakby nie ma tego wsparcia dla ekosystemu Apple, ale ma dla Alexy i dla właśnie Google'a i możesz go włączyć, ja mogę go włączyć, wyłączyć z poziomu, wiesz, jakby z poziomu asystenta. Generalnie nie, jakby bardziej zaawansowanych akcji tu się za wielu nie da zrobić. Próbowałem włączać Ambilight, wyłączać, ale on tam wymaga chocków, klocków z Alexą jakiś.
A powiedz mi jeszcze z Ambilightem, czy możesz ustawić, żeby świecił ci tylko boki albo tylko góra i tak dalej, czy nie patrzyłeś?
Można na ustawić na chyba z 15 różnych sposobów.
A, okej, okay, no dobra.
Co ważne, Ambilight może też działać poza, telewizor może być wyłączony. Możesz używać go jako lampkę. I to jest akurat super, bo wtedy ustawiasz go bardzo łatwo, masz na pilocie przycisk Ambilight.
Po prostu włączasz, wyłączasz.
Włączasz, tyle. Wciskasz Ambilight jeden raz, on się włączy.
A powiedz mi jeszcze, czy można do telewizora dokupić pilot, który będzie takim wskaźnikiem, LG coś takiego ma, że no. W sensie takim, nie wiem, no w sensie taki wskaźnik jakimś, że nie musisz
się... To jest urządzenie Bluetooth, więc...
Nie musisz się, wiesz, przeklikiwać jakby przez strzałeczkami po menu, tylko możesz sobie wskazywać.
Tak, bo ja to zrobiłem pilotem od Google.
A, okej. Okay.
W sensie Google ma na przykład taką funkcję, więc ja mogę sobie używać pilota Google też do niego. Więc jakby tak. To jest pamiętaj urządzenie Bluetooth, więc jakby na pewno jest to wykonywalne. Nie jest jakby żaden problem, on sobie tu zarządza. To już jednak jest, mam wrażenie, troszkę inny level ogólnie niż sprzed 5-6 lat. W sensie teraz systemy są jakby to, ja w ogóle nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że nie powiedziałem nic o podpinaniu telewizji do niego. Bo ja nie mam podpiętej do niego żadnej telewizji, rozumiesz?
Ja też jakby, nie mam, bo ja wystarcza jakby, player, ogóle, Netflix i to wszystko co mam. No.
Tak, dokładnie dlatego cała ta część pilota, która dotyczy, wiesz, kanałów telewizyjnych czy telegazety, powinna dawno wek, powinna dawno już jej nie być na tym pilocie. Ciekawostka,
pilot powinien być taki małki, minimalistyczny, nie?
Tak, ale pilot jest podświetlany w ogóle. Co też jest głupie, bo jest podświetlany jak wciśnięcie przycisk. A co ważne, pilot jest płaski, to znaczy przyciski nie wystają z obudowy, tylko jest to jak... I to jest niestety pewna, dla wielu osób może być wada, bo wtedy nie czuję, nie wiesz gdzie jest przycisk.
Znaczy dla mnie to głupotą jest to, że on się podświetla w momencie, kiedy naciśniesz.
Tak.
A nie jak w MX Keys.
Tak jak moja klawiatura, tak właśnie, jak w klawiaturze MX Keys, że rękę nadtrzymasz i ona się podświetla. Bo rozpoznaje. Oczywiście właśnie. To by zużywało więcej baterii pewnie. No ale cóż, no. Być albo mieć, nie? Natomiast ogólnie pilot jest używalny. No to jest dla mnie, nie jest jakiś minus tego telewizora, nie jest też żaden plus.
Ale baterie to są klasyczne paluszki, rozumiem? Nie są jakieś USB-C ładowane i jakieś coś takiego.
Tak, tu jest klasyczne paluszki. Jak w XIX wieku. Natomiast ten, natomiast dla mnie największym, w ogóle teraz chciałem ci powiedzieć o ogólnie takich jakby przemyśleniach związanych z tym telewizorem. Kolosalno, jeszcze raz to powiem, Sony ma lepsze ekrany, moim zdaniem. LG niby ma na przykład w czterech analogiczne LG-ki na podobnym profilu cenowym. Na czterech rozłączach mają HDMI 2.1.
Znaczy LG U jest tańsze, mam wrażenie.
No, plus jest trochę tańszy. Ale Philips tutaj robi tą różnicę Ambilightem. Ja myślałem na początku, że to nie będzie dla mnie miało takiego znaczenia. Teraz dla mnie ma duże znaczenie i nie chciałbym z tego rezygnować. Uważam, że jest to super fajna funkcja, dająca, jeszcze jest to fenomenalne, że ja miałem w swojej mancie srancie podpięty z tyłu właśnie stripa, taką listwę od Xiaomi, więc zawsze miałem tam światło i mi to pasowało, ja lubię ten efekt.
Ale Ambilight jest opatentowany z tego, co chyba pamiętam, nie? Że no tak, żadna inna firma jakby nie ma.
Tak, nie mogą tego, ale to nie zmienia faktu, że ja sobie mogę zawsze przyczepić lampki z tyłu i sobie nimi zarządzać. One potrafią też na przykład działać na dźwięk, w sensie jakby, ale nie na ekran.
Nie
będą miały wyczucia, co dokładnie jest ekranie, a Ambilight działa totalnie niezależnie od źródła. To jest super. Możesz włączyć z dowolnego źródła. Ja w ogóle powiem ci, że na moim Androidzie 10 teraz mam wpięte takie apki jak, to jest tam chociażby, wiesz, jakiś tam player, jakiś tam Dazn. Mam totalny miszmasz. Mam trochę niemieckich, trochę polskich. Mam WP Pilot na przykład wpięty też. To wszystko działa, bez żadnych problemów. Ale super jest to, że ja mam jeszcze w domu Synology serwer, co nie? I sobie po prostu mogę szybko za pomocą apek typu VLC czy MX Player Pro bez problemu włączyć treść. I muszę ci powiedzieć, że upscaling w tym telewizorze, że chodzi, czyli to skalowanie w górę, no bo pamiętaj, to jest 4K, a dużo treści nie masz 4K, no wiesz, fajnie jak masz 4K, ale telewizja, no w sensie, że sygnały takie, wiesz, typu jakiś HBO, teraz HBO Max będzie dawać tylko część rzeczy w 4K, i masz Full HD albo jeszcze gorzej HD Ready, nie, czyli 720p. Ale albo 480p, jakiś film pobrany z sieci przykładowo, ale powiem ci szczerze, że on daje radę. Wizualnie nie mam jakby z nim problemu. Ja, to jest bardzo duży telewizor, ja mam dość blisko go. Trochę nawet za blisko pewnie niż standard. Natomiast jakby upscaling materiałów takich niższej jakości jest jak najbardziej poprawny. Jestem nawet, bym powiedział, bardzo z tego zadowolony. Jeszcze z takich fajnych funkcji, zanim jeszcze wrócę zaraz do ekranu. Jak wiemy, OLEDy mają tendencję do wypaleń. To jest duży minus.
No właśnie.
Philips zastosował tu jakąś magiczną technologię tego, że wyciemnia elementy statyczne na ekranie. Ja włączyłem to na maksa i ja tego mimo wszystko nie widzę, dlatego włączyłem to na maksa, bo mi to nie przeszkadza, bo widziałem o jakiejś opinii w sieci, że jest za intensywne. Chodzi o to, że na przykład logo w rogu, no, telewizor dynamicznie analizuje to, co widzi i logo w rogu na przykład staje się ciemniejsze, rozumiesz? Na przykład, nie wiem, logo przysłowiowego TVN24, tak?
No tak.
Tylko, że co cię to obchodzi?
To jest tylko logo.
To jest tylko logo w rogu, ja tego nawet nie widzę. I w ogóle mi to nie przeszkadza. Jeszcze jest taka funkcja zabezpieczająca też go przed jakimiś kwiatkami, mianowicie telewizor się co pewien czas odświeża. Chodzi o to, że on powie ci, i to jest czasami może być wkurzające, oglądasz coś i on ci na przykład powie, że musi się teraz odświeżyć. Chodzi o to, że on ma jakąś, wyłącza się i przeprowadza jakąś procedurę odświeżania panelu OLED.
Ale to ja, w sensie oglądasz jakiś film, nagle ci go przerywa i powiedz tam 5 minut, nie oglądasz filmu, tylko...
Wyświetla ci monit, pauzuje tą treść, która jest w tle, że ma taką możliwość. I w tym momencie wyświetla ci monit, że telewizor musi przejść proces odświeżania ekranu. Zdarzyło mi się to w ciągu 2 tygodni 2 razy. Czytałem w internecie, że niektórym się zdarza raz dziennie. To może zajść za długo. Taki proces trwa 10 minut.
Dużo.
No, słuchaj, najwyraźniej tak to musi wyglądać. Minusy OLEDów, tak? No on, ale ja się cieszę. Niech on ma swoje zabezpieczenia, niech on działa w ten sposób. Ja mu włączyłem wszystkie możliwe zabezpieczenia OLEDa, właśnie chociażby to na maksa ustawiłem ten poziom aktywacji tego wyciemniania elementów statycznych. Na szczęście teraz w ogóle dużo stacji, na przykład telewizyjnych, stosuje półprzezroczyste logotypy. To jest bardzo mądre. Chodzi o to, że dzięki temu ten sygnał nie jest identyczny cały czas, bo pod spodem coś się dzieje, więc nie masz takiego, wiesz, bo chodzi o to, że...
No tak, żeby nie było standardowego...
Żeby nie było wypaleń powidoków tak zwanych.
Tak.
Myślę, że to dotyczy raczej starych OLEDów, tych nowej generacji raczej tego tu nie będzie. Tu jest jeszcze ten system, którego ma tylko Philips, to wyciemnianie z tego, co wiem. To jest ich własny system. Jak to, póki co, no używam ten telewizor już ponad miesiąc i nie mam żadnych powidoków, nic tego typu.
Myślę, że miesiąc to i tak zbyt krótki czas. Myślę, że po dwóch
latach. Tak, też tak uważam, oczywiście, tak.
Będzie
też
można
tak
realnie uważam. Powiedzieć cokolwiek na ten temat.
Ale dlatego jakby nie sile się tu na jakiś wielki. Nie mówię, że to jest, wiesz, ostateczny ten. Natomiast póki co ten system, jakby widzę, że on jest, tak? Widzę, że to działa, w sensie, że to odświeżenie.
No lepiej, że jest, niż miałoby go nie być, moim zdaniem.
Tak. Ja powiem ci szczerze, że to odświeżenie, że 10 minut odświeżenia. Totalnie mnie to nie boli. W sensie dwa razy się zdarzyło, faktycznie na szczęście nie zdarzyło się to w trakcie jakiegoś, nie wiem, jak sobie robimy wieczorny seans filmowy, to nie, nic, podczas takiej chwili się nie zdarzyło, ale ty, wiesz, oglądałem coś i ten, dobra, na telefonie sobie 10 minut pogrzebałem, nie, przez ten czas, więc jakoś mnie to nie boli, nie mówię mu, bo jest taka opcja, zrób to później, ale ja nie w takiej sytuacji jestem purysta i jakby nie robię tego później, robię to od razu. Jeżeli telewizor mi mówi, że musi się odświeżyć, to niech się odświeża. Dlatego dobrze, jak OLED jest wpięty cały czas do prądu. Bo wiesz, on jakby sobie robi tam jakieś chocki, klocki w tle, dba sam o siebie. Niech dba. Natomiast jak, jeżeli chodzi o w ogóle jeszcze kilka wrażeń o ekranie, no, muszę ci powiedzieć, że jeszcze raz to powiem. No te czernie to po prostu jest taka magia, że robi ten fenomen. Jeżeli go dobrze ustawisz, ja trochę go ustawiałem, ustawiłem mu te punkty bieli, zdjąłem mu trochę z kolorów, rozjaśniłem go na maksa prawie, że no nie dałoby go jeszcze prześwietlić, ale kontrast ma jakby na maksa i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci szczerze, no super to wygląda. Dalej, co śmieszne, uważam, że sygnał z Android TV jest gorszy niż predefiniowany sygnał z Dolby Vision. Tam jest to wszystko bardziej punchy, takie bardziej jak w ekranach Samsunga. Jakoś to jakoś tak bardziej, wiesz, to wszystko jest intensywniejsze. Dlatego super polecam połączenie z Google with Chromecast TV. To jest naprawdę super połączenie. Tylko żal, wiesz, żal trochę tego używać, jak masz Androida TV na pokładzie, który działa też sprawnie, no ale nie działa to aż tak, wiesz, aż tak super pięknie. Będę się zbliżał już powoli do końca. Chciałem jakby tylko jeszcze powiedzieć, że z takich istotnych kwestii to te czernie super, ale po takiej nawet ręcznej kalibracji, po nawet dobraniu tego ekranu na takim poziomie, żeby to wszystko miało ręce i nogi, waszym zdaniem, jak z nim troszkę posiedzicie, z dwie godzinki, dosłownie, to trzeba naprawdę przysiąść do niego, na spokojnie poczytać w internecie i tak dalej, ale ja to lubię w ogóle, ja lubię takie rzeczy, że muszę sobie coś dopasować, wiesz, dokustomizować. Ekran wtedy naprawdę daje radę i to nie jest tak, że no daje radę tamten, nie, to jest naprawdę fenomenalne wtedy rzecz, odwzorowanie kolorów, jak te kolory są wtedy piękne, to ja nie mam pytań, zielenie, niebieski, fenomenalne jakieś barwy zachodów słońca, podbite tym ambilightem, dają naprawdę radę, a jak chcecie sobie zrobić seans stricte kinowy bez ambilightu, to jeden przycisk jest wyłączony, tak? Dlatego ja jakby nie chcę teraz, ja wiem, że każdy człowiek popiera własne zakupy, bo własne, popieranie własnych decyzji jest jak najbardziej naszą ludzką cechą. Natomiast muszę ci powiedzieć, że ja po prostu jestem zwyczajnie bardzo z niego zadowolony. Z takich jeszcze funkcji, mogę ci powiedzieć, że oczywiście ma wszystkie jakieś takie najważniejsze funkcje, to znaczy możesz go ustawić, żeby wyłączył się po godzinie. Możesz, ciekawostka, co bardzo lubię, możesz mu wyłączyć ekran sam, żeby działał tylko w trybie audio. Przydatne, jak sobie słuchasz na przykład
muzyki. Albo no, z YouTube'a włączysz
dokładnie
sobie jakieś.
Masz rację, do muzyki chociażby. Albo do YouTube'a jakieś rzeczy oglądasz, niby oglądasz, ale tak naprawdę, no nie wiem, to jest rozmowa, tak? Wywiad. No albo jakieś, nie wiem, treści jakiś hate pack z Janem Korwin-Mikkem. Czy... nie musisz na to patrzeć, wystarczy, że musisz tego słuchać. No, natomiast ten, jakieś funkcje ambisleep, czyli zasypianie z ambilightem, masz, wiesz, jakąś funkcję, albo że on ci włącza ekrany typu z ogniskiem i to jeszcze podbite ambilightem, dosłownie. On ma tutaj jakieś takie, wiesz, dodatkowe funkcje. Ja bardzo w nim lubię to, że on jest, ma te wszystkie jakby złącza. Nie, że jest na przykład, że złącze słuchawkowe, fuj, jak w Samsunga. Nie ma. Jest właściwie wszystko, co masz mieć. No Bluetooth i... w pełni. VLAN, Wi-Fi, proszę bardzo. Ethernet, wolisz po kablu? Proszę bardzo. Tu mamy złącze do kabla i tak dalej, rozumiesz. I to jest właśnie fajne. Bardzo cenię. Ogólnie, nie powiem, jestem mega zadowolony i... No, i tyle.
No się przymierzam, powiem szczerze, pomalutku. Przenieść swojego kasztana do sypialni. Właścić go na ścianę i coś zakupić sensownego w końcu do chałupy. Tutaj do saloniku i no i powiem ci, że ten Ambilight mnie kupił,
Ambilight,
tak się powiem.
Nie? No ja wiem.
Tylko, że ja robi... 65 cali to mnie przerosł format treścią, bo mam po prostu mały pokój na to. No i też nie do końca mam tam miejsce na ścianie też na to, więc myślę, że 55 by mnie w pełni zadowolił. Chyba, że teraz tak mam 40, więc przeskok będzie kosmiczny. No. Okej. Okay. Ale zobaczymy, mówię, nie pali mi się, bo ten po prostu działa i ja nie lubię jakby inaczej. Poza telefonami to nie mam takiego parcia, żeby sztucznie sprzęty jakieś, wiesz, utylizować, coś z nimi robić, póki działają, nie?
Jasne, rozumiem. Jest to dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do tego telewizora, to piszcie, jeżeli będę mógł jakoś udzielić odpowiedzi, sprawdzić coś, to nie ma problemu. Natomiast już, no tyle. Okej, okay, Damianie, myślę, że możemy kończyć na dzisiaj.
Najbardziej.
Drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście do nas pisać, to piszcie na shufflecast@shufflecast.pl. Możecie też na Twitterze do nas uderzać, zarówno przez konta prywatne, jak i konto Shufflecast. Nie ma problemu, już nie będę podawał, bo chyba wszyscy znają. Jak nie znacie, to wystarczy wpisać Shufflecast albo Damiana, albo mnie, też bez problemu znajdziecie na Twitterze. Więc tyle. Okej, słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.
Cześć.